Część druga. Rozdział pierwszy. Minęła połowa poranka, kiedy Winston opuścił swoją przegrodę, żeby pójść do toalety. Jakaś samotna postać szła ku niemu z przeciwnego końca długiego, jaskrawo oświetlonego korytarza. Była to ta sama ciemnowłosa dziewczyna. Upłynęły 4 dni, odkąd owego wieczoru natknął się na nią przed sklepem ze starociami. Z bliska zobaczył, że prawą rękę ma na temblaku, wcześniej niewidocznym, gdyż był tej samej barwy co kombinezon. Przypuszczalnie wybiła ją sobie, przestawiając któryś z ogromnych kalejdoskopów używanych do wypełniania fabularnych zarysów powieści. Takie wypadki zdarzały się często w Departamencie Literatury. Dzieliły ich mniej więcej 4 metry, gdy naraz dziewczyna potknęła się i upadła jak długa na ziemię. Wydała głośny okrzyk bólu. Pewnie przygniotła sobie zwichniętą rękę. Winston przystanął. Dziewczyna tymczasem uniosła się na klęczki. Jej twarz przybrała żółto-mleczną barwę, a przez to usta wydawały się jeszcze czerwieńsze. W oczach patrzących błagalnie na niego malował się jednak nie tyle ból, ile strach. W sercu Winstona zrodziło się współczucie. Oto widział przed sobą śmiertelnego wroga, lecz był to zarazem człowiek, który cierpiał. Może nawet miał złamany nadgarstek. Niewiele myśląc, Winston podszedł, żeby pomóc dziewczynie. Kiedy upadła na zabandażowaną rękę, ból przeszył także jego ciało. Bardzoście się potłukli? Spytał. Nie, to tylko ręka, zaraz mi przejdzie. Mówiła urywanym głosem, jakby serce wciąż waliło jej młotem i wyraźnie zbladła. Nic sobie nie złamaliście? Nie, wszystko w porządku. Już przestało boleć. Wyciągnęła do niego zdrową rękę i pomógł jej wstać. Odzyskała rumieńce. Wyglądała znacznie lepiej. Nic mi nie jest, oświadczyła zdecydowanie. Tylko się uderzyłam. Dziękuję wam, towarzyszu. I z tymi słowy dziarskim krokiem ruszyła przed siebie, jakby rzeczywiście nic jej nie dolegało. Całe zajście trwało najwyżej 30 minut. Kontrolowanie mimiki było nawykiem, który już dawno przerodził się w odruch, a w dodatku znajdowali się bezpośrednio pod teleekranem. Mimo to Winston ledwo pohamował wyraz zdumienia, albowiem gdy pomagał dziewczynie wstać, wsunęła mu coś w dłoń. Nie ulegało wątpliwości, że świadomie. To coś było niewielkie i płaskie. Wchodząc do toalety, włożył przedmiot do kieszeni i pomacał czubkami palców. Wyczuł złożony w kwadrat kawałek papieru. Stojąc nad pisuarem, z trudem rozprostował kartkę, posługując się tylko jedną ręką. Coś musiało być tam napisane. Miał ochotę wejść do kabiny i przeczytać od razu. Byłoby to jednak istne szaleństwo. Gdzie jak gdzie, ale w toaletach teleekrany nastawiano na ciągły podgląd. Wrócił do swojej przegrody, usiadł, rzucił niedbale kartkę pomiędzy inne papiery na biurku, włożył okulary i przysunął mowopis. 5 minut, pomyślał. Muszę wytrzymać przynajmniej 5 minut. Serce waliło mu przeraźliwie głośno. Na szczęście zadanie, które wykonywał, wprowadzanie zmian w długiej kolumnie liczb, należało do rutynowych i nie wymagało specjalnej koncentracji. Był przekonany, że wiadomość zapisana na kartce musi mieć znaczenie polityczne. W grę wchodziły jedynie 2 możliwości. Pierwsza, bardziej prawdopodobna, to, że dziewczyna rzeczywiście jest agentką policji myśli, tak jak się tego obawiał. Nie rozumiał tylko, dlaczego policja myśli wybrała akurat ten sposób, żeby się z nim komunikować, ale pewnie miała swoje powody. Kartka mogła zawierać groźbę, wezwanie, rozkaz popełnienia samobójstwa. Mógł też kryć się za nią podstęp, próba zdemaskowania. Ale była i inna możliwość, szalona i nierealna, która uporczywie domagała się rozpatrzenia, choć starał się ją od siebie odsunąć. Może autorem wiadomości wcale nie jest policja myśli, lecz jakaś podziemna organizacja. Może braterstwo jednak istnieje. Może dziewczyna do niego należy. Pomysł niewątpliwie absurdalny, ale przyszedł mu do głowy, ledwie poczuł pod palcami szeleszczący papier. Dopiero po kilku minutach wpadł na bardziej racjonalne wytłumaczenie. Choć rozum mówił, że kartka najprawdopodobniej zawiera wyrok śmierci, wciąż nie chciał wierzyć, wciąż żywił niedorzeczną nadzieję, iż nie taki jest jej sens. Serce mu waliło i z trudem panował nad drżeniem głosu, dyktując liczby domowopisu. Zwinął otrzymany wydruk i wsunął do rury pneumatycznej. Minęło 8 minut. Poprawił okulary, westchnął i przysunął do siebie kolejny plik papierów, ten z leżącą na wierzchu kartką. Rozprostował ją. Wiadomość skreślona dużym, dziecinnym pismem brzmiała: kocham cię. Przez kilka sekund był tak oszołomiony, że zapomniał wrzucić kartkę do luki pamięci. Zanim to uczynił, chociaż wiedział, że zbyt wyraźne zainteresowanie jest bardzo podejrzane, przeczytał ją jeszcze raz, chcąc się upewnić, czy nic mu się nie przywidziało. Przez resztę poranka nie miał serca do pracy. Jeszcze trudniej od skupienia się na serii nudnych drobiazgów przychodziło mu ukrywać podniecenie przed teleekranem. Czuł się tak, jakby ogień trawił jego trzewia. Obiad w gorącej, zatłoczonej i hałaśliwej stołówce był prawdziwą męczarnią. Liczył na chwilę spokoju, lecz jak na nieszczęście ten imbecyl Parsons klapnął przy jego stoliku, niemal zabijając wonią potu metaliczny, kwaśny zapach gulaszu i zaczął rozwodzić się nad przygotowaniami do tygodnia nienawiści. Z ogromnym entuzjazmem mówił o 2-metrowej głowie wielkiego brata, robionej na tę okazję z papier-maszę przez drużynę kapusiów, do której należała jego córka. Najbardziej irytujące było to, że w zgiełku panującym w stołówce Winston ledwo słyszał, co Parsons mówi, i co chwila musiał go prosić o powtórzenie jakiegoś kolejnego idiotyzmu. Tylko raz spojrzał na dziewczynę. Siedziała z 2 koleżankami w drugim końcu sali. Chyba go wcale nie zauważyła. Więcej nie patrzył w jej stronę. Popołudnie było znośniejsze. Tuż po obiedzie zlecono mu subtelne i trudne zadanie, które wymagało kilku godzin pracy i odłożenia innych zleceń na później. Chodziło o sfałszowanie pliku sprawozdań produkcyjnych sprzed 2 lat w taki sposób, aby zdyskredytować ważnego członka wewnętrznej partii, który popadł w niełaskę. Winston miał dar do podobnych zadań i wciągnął się do tego stopnia, że przez 2 godziny ani razu nie pomyślał o dziewczynie. Ale potem jej twarz znów stanęła mu przed oczyma i ponownie ogarnęło go wściekłe, przemożne pragnienie, żeby znaleźć się w samotności. Dopiero wtedy mógłby przemyśleć sobie całą sytuację. Jednakże tego dnia musiał pokazać się w osiedlowej świetlicy. Po skończonej pracy przegryzł coś pośpiesznie w stołówce i pognał do świetlicy, gdzie wziął udział w namaszczonej błazenadzie zwanej kółkiem dyskusyjnym, rozegrał 2 mecze ping-ponga, wypił 2 szklanek ginu oraz wysłuchał półgodzinnego referatu zatytułowanego Ang Soc a szachy. W środku aż skręcał się z nudy, lecz tym razem nawet nie przyszło mu do głowy, żeby się nie stawić w świetlicy. Na widok słów kocham cię wezbrała w nim ochota do życia i podejmowanie zbędnego ryzyka wydawało mu się nagle idiotyczne. Dopiero o 23:00, gdy już wrócił do domu i leżał w łóżku przy zgaszonym świetle, a więc wreszcie, dopóki się nie odzywał bezpieczny, mógł się bez przeszkód oddać rozmyślaniom. miał do rozwiązania niełatwy problem. Jak skontaktować się z dziewczyną i umówić na spotkanie? Nie obawiał się żadnego podstępu. Był pewien, że dziewczyna nic nie knuje, bo jej zdenerwowanie, kiedy przekazywała mu kartkę, wyglądało na jak najbardziej autentyczne. Dosłownie drżała ze strachu i nie bez przyczyny. Nawet przez myśl mu nie przeszło, aby zignorować jej awanse. Chociaż zaledwie 5 dni wcześniej chciał dziewczynie rozwalić głowę kamieniem, w tej chwili nie liczyło się to zupełnie. Wyobrażał sobie nagie, młodzieńcze ciało, które dotąd widział tylko we śnie. Jeszcze niedawno uważał ją za taką samą idiotkę jak inne kobiety o umyśle zatrutym bzdurami i nienawiścią, a łonie zimnym jak lód. Teraz myślał gorączkowo o tym, że może ją utracić, że to białe ciało może mu się wymknąć. Najbardziej lękał się tego, że dziewczyna po prostu zmieni zdanie, jeśli się szybko z nią nie skontaktuje. Ale umówienie się było właściwie rzeczą niewykonalną. Równie trudną jak zrobienie ruchu, kiedy już się dostało mata. Gdziekolwiek się człowiek obrócił, miał przed sobą teleekrany. Prawdę mówiąc, nim upłynęło 5 minut od przeczytania kartki, przyszło mu do głowy kilka pomysłów. Teraz w zaciszu domowym rozważał je wszystkie po kolei, jakby zastanawiał się nad wyborem narzędzi przed przystąpieniem do skomplikowanej operacji. Powtórne zainscenizowanie ich porannego spotkania było oczywiście wykluczone. Gdyby pracowała w departamencie archiwów, nawiązanie kontaktu nie przedstawiałoby większych trudności. Nie orientował się natomiast, gdzie dokładnie mieści się Departament Literatury i nie miał żadnego powodu, aby tam pójść. Gdyby wiedział, gdzie dziewczyna mieszka lub o której kończy pracę, postarałby się ją spotkać, kiedy będzie wracała do domu. Ale czekanie pod ministerstwem to zbyt wielkie ryzyko. Wysłanie listu też nie wchodziło w rachubę, gdyż dla nikogo nie było tajemnicą, że cała poczta jest kontrolowana. W ogóle mało kto korespondował. Jeśli czasem zachodziła konieczność przekazania jakiejś wiadomości listownie, istniały druczki z gotowym spisem sformułowań. Należało jedynie skreślić niepotrzebne. Nie znał zresztą adresu dziewczyny, ani nawet jej imienia i nazwiska. W końcu uznał, że najbezpieczniej będzie nawiązać kontakt w stołówce. Jeśli tylko uda mu się zastać ją samą przy stoliku gdzieś pośrodku sali i nie za blisko teleekranów i jeśli wokół choć przez 30 sekund będzie rozbrzmiewał zwykły gwar, zdoła ją zamienić kilka słów. Przez cały tydzień jego życie przypominało niespokojny sen. Nazajutrz po przekazaniu kartki dziewczyna pojawiła się w stołówce dopiero, gdy wychodził już po dzwonku oznajmiającym koniec przerwy. Zapewne pracowała na późniejszej zmianie. Minęli się nawet na siebie nie patrząc. Następnego dnia była w stołówce o normalnej porze, lecz siedziała tuż pod teleekranem w towarzystwie 3 koleżanek. Przez 3 kolejne dni, straszne dni, w ogóle się nie zjawiła.